Pies Mateuszy.
Siemanko.
Siema wszystkim.
Co to za znak pokoju?
Bo jestem stary pokojowy. Z naszej dwójki to ja jestem pokojowy, dobrze, wszyscy już o tym wiedzą.
Tak.
Ty jesteś buńczuczny, młody, buńczuczny.
Ej, nie ma takiego słowa.
Pierdolę, patrz, będę go uczył jeszcze. Buńczuczny, oczywiście, że jest takie słowo.
Wpisuję to w Google.
Buńczuczny. No spróbuj, wpisuj. Definicji samej ci nie podam takiej dokładnej, ale no to jest osoba, która po prostu jest buntownikiem.
Faktycznie jest takie słowo.
Pewnie, że jest takie słowo. Jak już niejednokrotnie potwierdziłem, jestem strasznym, wiesz, specjalistą od semantyki. Tak naprawdę to nie. I Ola cały czas mi opierdala, że w ostatnim odcinku albo dwa odcinki temu coś tam powiedziałem. Koniami chyba, kurwa, zamiast końmi. Także
spoko. To jest spoko.
To, ale... to raz mi się uda rzucić jakimś słowem, które zaskoczę Mateusza. Czy
tak, ale
was.
Tłumaczenie tego słowa już podałeś błędne, bo to nie jest osoba, która się buntuje, tylko jest to osoba zawadiacka, zuchwała i pewna siebie.
Buńczuczna, czyli buntownicza. No, stary. Jak jesteś zawadiacki, to się buntujesz przeciwko czemuś.
Dobrze,
przynajmniej możesz.
Dobrze. Dawniej nie? Była to osoba mająca prawo używania buńczuka, cokolwiek kurwa to jest.
O stary, buńczuk. Dobra, pójdźmy dalej. Zróbmy ten off-top pierdzielony, bo na pewno będziemy mieli dzisiaj krótki odcinek. Kim jest, czym jest buńczuk?
A buńczuk to jest taka... wywodzący się z zasób starożytnych,
jakaś...
znak rozpoznawczy pochodzenia azjatyckiego, składający się z drzewca zakończonego kulą lub grotem, ozdobionego końskim włosiem pochodzącym z ogona.
Ale tym można się było napierdalać?
Nie, to raczej było tylko jako taki do trzymania.
Bo chciałem mówić, że brzmi jak broń jakaś, ale no nie wyszło.
Buńczuk stanowił symbol władzy w armii mongolskiej, tureckiej oraz wojskach tatarskich i kozackich.
To moja rodzina, stary. Ja ponoć mam korzenie tatarskie.
No. Chyba od wołowiny.
Nie przepadałem nigdy, a teraz to już wiesz, w ogóle bezmięsnie.
Jasne.
Ale możesz zobaczyć po tym, że mam słaby język polski i troszeczkę ciemniejszą karnację.
Tak. No w sumie coś w tym jest, tylko zarostu nie masz chyba takiego bujnego.
Ja nie wiem, jaki oni mieli zaraz. Wiem, że się wygalali w taki śmieszny. Wiem, że wygalali się w taki śmieszny sposób, który z moimi zakolami tak wyglądałby zabawnie.
Okej.
I śmigali na koniach. A jak już wspomniałem, na koniu daje radę. Jak na kogoś, kto nie potrafi jeździć na koniu tak naprawdę.
Nice.
No, dobra, słuchajcie, bo my tu o koniach, buńczuczności i tatarskich korzeniach, a dzisiaj mamy bardzo istotny temat odcinka. Drugi po poprzednim socjalizacyjnym, tak istotny myślę chyba.
No tak, myślę, że teoretycznie można powiedzieć, że nawet bardziej, znaczy, że nawet ważniejszy niż socjalizacja.
Tak, bo jest szersze spektrum i dotyczy nie tylko szczeniaków,
no tak,
nie?
Tak, tak, właśnie powinno być to coś stosowane, znaczy to o czym się będziemy mówić powinno być stosowane zawsze i wszędzie, jest to podstawa w życiu z psem.
To powinno być nauczane gdzieś zasadniczo, albo każdy nowy właściciel powinien mieć, nie wiem, jakiś mini egzamin z tego, że to rozumie.
Tak.
I nie wiem, wydziarać sobie to albo chociaż przyczepić na lodówkę. Bo zobaczycie na koniec, jak wrócimy do podsumowania, że później w shortsach zrobimy jak na tych sławnych reklamach na stronach niecenzuralnych, że młodzi behawioryści odkryli, jak sprawić, że psy będą bezproblemowe.
Zobacz jak.
Industry hates them.
Odkryli tajemnicę.
Tak. Tego jeszcze nikt nie wiedział.
Najgorsze jest to, że wszyscy o tym wiedzą teoretycznie, a nikt tego nie robi. Więc
powinni.
Moi drodzy mili, dziś tematem odcinka będą psie potrzeby. I no, temat bardzo podstawowy mogłoby się wydawać. Znając życie, zajmie nam on standardowo godzinę.
Trzy.
Albo trzy, gdybyśmy się rozgadali w tym zakresie. Natomiast no, temat o tyle ważny, że właśnie tak jak już wspomnieliśmy, niespełniany, niezaspokojane są bardzo często psie potrzeby u wielu opiekunów, u wielu psów i to bardzo często rzutuje na problemy z zachowaniem. Wręcz bardzo często jest tak, że wystarczy w niektórych przypadków, do których chodzimy zarówno ja i Mati i jak mamy konsultacje, to bardzo często jest tak, że wystarczy zaspokoić część tych potrzeb, które nie są zaspokojone, albo wszystkie te potrzeby, i nagle pies się zmienia i nagle się okazuje, że pies nie ma problemu z niczym, bo on po prostu miał niezaspokojone własne potrzeby i to powodowało u niego frustrację, rozdrażnienie, a w efekcie problem behawioralny, z którym opiekun sobie nie radził.
To potrafi być zaskakujące, jak wiele psów, które mają problemy już takie nawet podbramkowe, z którymi ludzie nie radzą sobie, bo jeździmy do różnych przypadków oczywiście, jak pewnie każdy behawiorysta, ale ludzie, którzy mają psy, nie wiem, agresywne, to bym tak nazwał mocną sytuacją podbramkową, psy z lękiem separacyjnym, takie rzeczy, które faktycznie gdzieś ludzie rozważają, oddanie psa potencjalnie, potrafią być załatwione nawet w ten sposób. Znaczy załatwione. Chodzi o to, że te potrzeby są niespełniane i spełnianie ich w większym lub mniejszym stopniu było powodem, a właściwie niespełnianie ich było powodem tych właśnie problemów, z którymi dani ludzie się borykają.
Tak, no bardzo często ja się osobiście spotykam z psem reaktywnym, bo uważam, że słowo reaktywność jest mocno nadużywana w psim świecie. Znaczy, może inaczej, reaktywność to jest ogólnie reakcja na bodźce, tak? Więc można być mało reaktywnym.
Tak, to może być nazywane jako nadreaktywny.
Tak, no taki
tak?
nadreaktywny, pies, tak? Pies, który tak, się rzuca na wszystko, i bardzo często ludzie mają teoretycznie psa nadreaktywnego, a tak naprawdę okazuje się, że ten pies wcale nie jest nadreaktywny, tylko właśnie tak jak już wspomniałem, jest mega sfrustrowany, nabuzowany, niewyciszony i to po prostu powoduje u niego jego zachowania, które są w taki sposób interpretowane i odbierane. Nadreaktywnego psa mam ja i to chyba przyznasz mi, Mati, rację, że no Jager jest na tyle specyficznym przypadkiem, że ma zaspokojone wszystkie potrzeby i to ponad normę, a i tak jego zachowania są widoczne i ciężko jest je przeskoczyć, nie?
No, Jager jest takim wyjątkiem, top 5 na pewno psów reaktywnych, które nadreaktywnych, które ja widziałem osobiście, nie? No. Bo ziomek ma swoje za uszami i faktycznie potrafi go sprowokować zapach psa, który był w jakimś miejscu parę minut temu, na tyle, że dostaje kurwicy, szuka go i szczeka, kręci się i wygląda, jakby miał wpierdzielić. Nie
no
wiem,
tak,
komu.
No to jest taki typowy mały sebik spod klatki, nie? Mniej więcej tak można opisać mojego cudownego psiaka.
Po tatusiu.
Po tatusiu, tak. Ale i kocham go. Jebnięty, ale go kocham.
Kama też tak o tobie mówiła.
I się wszystko zgadza. Dobra, ale nie o Jagerze dziś, tylko o psich potrzebach. No może od podstaw. Psie potrzeby dzielimy na dwie grupy. Mamy potrzeby nieelastyczne i potrzeby elastyczne. I pierwsza z tych grup, czyli potrzeby nieelastyczne, raczej w większości przypadków są zaspokajane, w sensie już w takich skrajnych przypadkach raczej nie. Natomiast w większości przypadków są zaspokajane i może Mateuszu przytocz nam, jakie to potrzeby.
Tak, zacznę tylko od tego, że faktycznie w większości są zaspokajane, później to już taka patologia zaczyna wchodzić tak marginalnie. Jeżeli coś z tych rzeczy nie jest zaspokojone, to no nie wiem, już policja czy straż, czy ktokolwiek jest DIOZ wzywany, że tutaj wink, wink, wzywany do takich przypadków, nie? Ale faktycznie do takich przelecimy sobie najpierw tak generalnie, a później gdzieś tam będziemy sobie wybiórczo może wyciągali. Z tych nieelastycznych mamy poczucie bezpieczeństwa, pożywienie i picie, potrzeby fizjologiczne, co różnie definicje chodzą, ale to możemy też pożywienie do tego zaliczać. Odpoczynek tak samo, i pielęgniacja i kontakty socjalne. To są ten taki basic, taka piramidka, która chcąc nie chcąc, często sam pies jest w stanie sobie zaspokoić.
Tak, no największym problemem, znaczy nie, dobra, przelećmy je po kolei. Tak mi się wydaje i omówimy sobie po kolei, jak one wyglądają, bo jak będziemy po nich skakać, to zaraz wybiegniemy i będzie godzina nagrywek.
Tak, czegoś zapomnimy, dokładnie, coś pominiemy, później w komentarzach nas opierdzielicie, że halo. Tutaj zapomnieliście o, nie wiem, odpoczynku.
No, dokładnie. Dobra, no to pierwsze, poczucie bezpieczeństwa. I to jest rzecz, która teoretycznie zaspokajana jest praktycznie cały czas, bo większość psów, z którymi pracujemy, ma dach nad głową, ma dom, w którym czują się okej. Zdarza się oczywiście, że pies nie czuje się bezpiecznie przy własnych opiekunach. Najczęściej jeśli miejsce miała tam jakaś stara szkoła tresury i pojawiała się jakaś
kadziewięć,
na przykład korekty, przemoc, klapek, nie wiem, wkładanie nosa w mocz, jak pies robił siku w domu i rzeczy. Tak, to taki old school, nie? Czy jakieś wierzenie w to, że pies próbuje dominować opiekuna i opiekun docina psu na różne sposoby, żeby na tą dominację nie pozwolić, żeby się nie dać zdominować, a tak na dobrą sprawę wychowuje psa w jakimś lęku, strachu. I zdarzają się takie przypadki, nie bardzo często, ale zdarzają się przypadki, gdzie po 15 minutach spotkania pies chętniej przychodzi do mnie jako do behawiorysty i chętniej siada przy mnie niż do swojego opiekuna. Jak zaczynamy, nie wiem, jakieś ćwiczenia na posłuszeństwie, to ten pies chętniej przychodzi do mnie po nagrodę niż do własnego opiekuna po nagrodę, nie? Więc to się zdarza.
To tutaj już możemy właśnie podchodzić pod te patologiczne sytuacje, tak, nie? Bo ja w ogóle bym powiedział, że w sumie te potrzeby nieelastyczne, może za wyjątkiem potrzeby socjalu, chyba każdy żywy organizm, albo przynajmniej zwierzę posiada. Nie?
Tak.
Nie mówię tutaj o bakteriach, jakichś mikroorganizmach, bo nie znam się na tym, więc się nie będę wypowiadał, ale no resztę możecie sobie wrzucić, czy ludzie, czy jakieś dzikie zwierzę, kot, wszystkie te rzeczy powinny być też u nich spełniane, więc samo przez się rozumie się, jak to jest bardzo istotne.
Dokładnie. To są to raczej potrzeby międzygatunkowe, jeżeli o nie chodzi i tak, to jest prawda, że większość gatunków na pewno ma je wszystkie w zakresie tego, że muszą być spełnione, nie?
No, a do tej poczucia bezpieczeństwa jedną takim odbiegiem, który nie nazwałbym patologicznym, albo jest patologiczny, ale jakby z musu, jakby z całej sytuacji, psy w schronisku, nie? One często, szczególnie na początku, kiedy tam trafiają, to poczucie bezpieczeństwa jest zdecydowanie zachwiane i nowe psy na kwarantannach są zazwyczaj w większości niepewne ludzi, niepewne podchodzących, przychodzących, czy wolontariuszy, czy też ludzi po prostu, którzy się nimi interesują. I faktycznie można tam to zobaczyć, nie? I wypracowanie więzi, pokazanie psu, że tutaj nic się nie dzieje, jest elementem pracy właśnie ludzi, którzy chodzą do schroniska.
No i też przy zmianie domu to poczucie bezpieczeństwa, zanim zostanie stworzone u psa i pies zacznie się czuć bezpiecznie, to też trochę zajmuje, a jeśli od początku są jakieś błędy popełnione, no to wtedy będzie to trwało znacznie dłużej, nie?
Tak, no poczucie bezpieczeństwa jeszcze może być zachwiane właśnie u psów reaktywnych, które albo lękowych po prostu, w danych sytuacjach, nie? Czyli na przykład w domu ten pies czuje się okej, ale po wyjściu na dwór już jest osowiały, już szuka schronienia, chowa się za śmietnikami czy cokolwiek, bo nie wiem.
Tak.
Przejeżdża śmieciarka, samochód, psy.
Albo jeśli opiekun nie robi, znaczy nie widzi lęku swojego psa w domu i robi rzeczy mimo tego lęku, to również to poczucie bezpieczeństwa będzie zachwiane, a czasami można to robić nieświadomie i wcale nie mieć tego w zamiarze, żeby pies się nie czuł dobrze przy nas, a można do tego doprowadzić po prostu jakimiś tam małymi rzeczami, nie?
No, definitywnie.
Dokładnie. Dobra, następna rzecz, pożywienie.
Tutaj to nawet nie mamy chyba o czym gadać, co? Sytuacje, w których nie zapewniamy psom. I powiem tak, wszystkie z tych potrzeb nieelastycznych tak naprawdę możemy sobie zobaczyć, że byli ludzie znani w internecie, którzy tych potrzeb nie zapewniali w celach treningowych na przykład, nie? Czyli stwierdzenie, że pies musi być głodny, żeby chciał ćwiczyć. I tutaj nie mylimy z tym, żeby nie dawać psu jedzenia godzinę przed treningiem, na którym ma być, powiedzmy, motywacja właśnie na jedzenie wyrabiana czy korzystanie z niej. Mówimy tutaj o głodzeniu psa w celu, żeby mieć jakikolwiek posłuch u niego. Nie? To tak samo będzie się tyczyło spania, poczucia bezpieczeństwa, ale tutaj musiałem zrobić taki mini znowu odbieg.
Tak, ale no to jest bardzo częste i wiesz, często się zdarza, że ludzie, bo ty powiedziałeś, żeby nie dawać godzinę przed treningiem, nie? Jedzenia. Ja osobiście nie mówię takich rzeczy klientom i jakby staram się budować u psa motywację mimo wszystko, nieważne czy on jest najedzony, czy nie jest najedzony, czy zjadł 5 minut temu, czy nie. Oczywiście trening tuż po jedzeniu nie jest wskazany.
Chodzi o aktywność fizyczną, dokładnie. O przejechanie potencjalnie samochodem, trasy.
Tak, dlatego tu jest ta różnica.
No i też...
Przepraszam, no mów śmiało.
To tylko wrzucę jeszcze na koniec i jeszcze też, jeżeli wsadzimy psa w nowe miejsce, to często ilość bodźców, jeżeli to był na przykład, jest też trening z rana i przy okazji to jest praktycznie pierwszy spacer, to wtedy faktycznie jakby moim zdaniem ułatwia to robotę ludziom, a to może pomóc przekonać się i później faktycznie zacząć nabierać te nawyki, że to nie chodzi o to, że pies musi być głodny, żeby trenować, nie? Bo pies, który ma motywację na jedzenie zrobioną, czy nawet nie musisz trenować na jedzenie tak naprawdę, to i na żarty w pełni zacznie ci wykonywać to, co chcesz.
Tak,
nie?
No u ciebie właśnie chciałem podkreślić, że to jest ta różnica u ciebie, a u mnie, bo ja zaczynam trening posłuszeństwa w domu u klienta i pierwsze komendy wprowadzamy po prostu w najbezpieczniejszym miejscu, gdzie pies czuje się najlepiej i dzięki temu mogę sobie pozwolić na to, że pies może mógł zjeść 5 minut przed moim przyjściem, bo ani nie ma dużego ruchu, nie biegamy, nie robimy jakichś, wiesz, rzeczy zaawansowanych, tylko wprowadzamy podstawowe komendy i to można robić bardzo statycznie. Także u mnie to nie przeszkadza, w twoim przypadku jest faktycznie inaczej, no bo masz wyćwiczyć się na świeżym powietrzu. Na grupówkach jest kilka psiaków, więc u ciebie to jest jak najbardziej uzasadnione, nie?
Tak, no nawet na indywidualne preferuję spotykać się zewnątrz, nie? Chyba, że mamy jakieś tam, wiesz, konkretne sytuacje.
No tak, więc to jest jakby bardziej uzasadnione, natomiast to, o czym ty powiedziałeś, no to są trenerzy typu, proszę, jak trening jest o 16, to proszę nie dawać śniadania i obiadu, tylko no, zje tak, w trakcie tak. treningu, a potem ewentualnie kolację, nie? Albo do osoby, które są już całkiem niepoważne.
Mati, który przed odcinkiem powiedział, że on na tym odcinku się nie będzie odpalał, także wiecie, zrobimy countdown i ilość odpaleń będzie liczona.
Osoby całkowicie niepoważne w naszej branży, które głodzą psy, tak typowo głodzą, nie dając im jedzenia przez kilka dni, bo jak ten pies zgłodnieje i jedzenie będzie u niego najważniejszą rzeczą w tym momencie, to on wtedy zrobi wszystko, nie? No ale to jest też rodzaj znęcania się, bo to jest oczywiste, że za jedzenie każda istota żywa raczej byłaby w stanie większość rzeczy zrobić, a jest sporo na przykład osób, które na głodnym psie próbują przepracowywać lęk, czy agresję, czy jakieś inne rzeczy, wykorzystując do tego żarcie i przysłaniając psu żarciem bodźce, nie?
No, zadziwię was, ale w treningu z psem nie chodzi o to, żeby on zaczął odpowiadać na jedzenie.
No tak.
Wiadomo, jedzenie może być na początku, no jest zazwyczaj najłatwiejszym sposobem, żeby wprowadzać jakieś nowe rzeczy, szczególnie dla ludzi tak naprawdę. Łatwiej człowiekowi wytłumaczyć, jak ma coś zrobić dłonią z żarciem, żeby pies wykonał jakąś rzecz, ale też nie o tym mamy dzisiaj odcinek, ale tak, jedzenie jest bardzo istotne, no i picie, tak, no ale to o piciu to już w ogóle nawet nie ma co zbytnio gadać.
Dokładnie, zawsze woda, no to po prostu pamiętajcie wszyscy, no. Że pies ma mieć stały dostęp do wody wszędzie, zawsze, teraz się pogoda poprawia, robi się coraz cieplej, to pamiętajcie o wodzie na spacerach, nie? Bo to też bardzo ważna rzecz. Co do jedzenia Mati, to już pomijając te aspekty, o których powiedzieliśmy, czyli głodzenie celowe psa i tak dalej, to bardzo często ta potrzeba może być nie tyle niezaspokajana, co po prostu niedowożona albo dowożona na strasznie słabej jakości poprzez, no albo nadmiernie zaspokajana, bo albo jest, mamy psy często przejedzone i otyłe, co nie jest dobre dla psów. Mamy psy może nie tyle wygłodzone, bo to raczej te patologiczne przypadki, ale psy jedzące bardzo często słabej jakości pożywienie i słabej jakości karmy. I tutaj ponownie będą pojawiać się marki, o których już mówiliśmy, typu Royal Canin, jakieś karmy marketowe, Pedigree i tak dalej. No to wszystko, co powinno być już dawno zaorane, ale nadal jest. I psy są takimi rzeczami karmione, co później może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych przy długotrwałym żywieniu się słabej jakości pożywieniem. Ale to jest dokładnie tak jak u ludzi, jak my jemy słabo i jemy niezbilansowanie, to rzutuje to na nasze zdrowie, na niedobory wszelkiego rodzaju i dokładnie tak samo działa to u psów. I to jest bardzo często w zakresie potrzeby żywienia, jedzenia błędnie zaspokajane, może tak powiem.
No, tutaj już wtedy im bardziej będziemy w to wchodzili, tym bardziej będziemy poruszali tematy dietetyczne, wybór odpowiedniej diety, bo dawanie psu byle czego może doprowadzić również do alergii i jakichś tam niestrawności, problemów żołądkowych, do chorób, więc wiadomo, to jest szeroki temat, którego myślę, że nie będziemy poruszali, chyba że zaprosimy sobie kiedyś
tak,
dietetyka.
Tak, właśnie miałem to powiedzieć.
Walić wtedy ze specjalistą, bo to, że my tam liznęliśmy, to wiesz, nie będziemy robili sobie wybiegu.
Jasne, nie, no tutaj jak najbardziej nie będziemy wchodzić to w to głęboko, no ale te podstawy typu, że raczej pomijamy zboża, szukamy karm mięsnych i tak dalej, możemy polecić. Ja osobiście zawsze polecam klientom stronę karmopedia.pl i myślę, że możemy to zrobić też tutaj.
Możemy umieścić to nawet
w opisie, nie?
W opisie, zobacz, powinniśmy więcej takich smaczków, wiesz, tak, tutaj
tak,
wrzucać.
Tak. To znaczy...
Patrz, ale widziałeś to? To nawet nie zauważyłeś, kuźwa.
Zauważyłem, rozumiem, o co ci chodzi. Chyba.
No, chyba.
No, w każdym razie, karmopedia.pl, bardzo fajna strona, na której są opisy karm, rankingi, oczywiście nie ma tam wszystkich karm, ale ja to zawsze klientom podaję tą stronę z racji tego, że tam składy są bardzo fajnie opisane i wyjaśnione. I czytając sobie składy karm i opisy tych składów przy karmach tam 5-4-gwiazdkowych, można bardzo fajnie sobie poszukać innej karmy o podobnym składzie, dostosować to do własnego budżetu. Ja też zawsze tak mówię ludziom, żeby znaleźli karmę jak najbardziej dostosowaną do swojego budżetu, ale z jak najwyższej półki, tak? Wiesz, nie każę ludziom kupować karmy ZeeWeePig, która kosztuje 150 zł za kilo i jest po prostu suszonym mięsem na powietrzu z warzywami, bo nie każdego na taką karmę stać. Natomiast po prostu każę ludziom, czy proszę ludzi, żeby szukali sobie karmy jak najlepszej, dostosowanej do swojego budżetu i taką karmę podawali swojemu psu, nie?
Bardzo dobrze, Mati.
No, takich stron, Karmopedia jest jedną, której ja używam, ale takich stron jest sporo gdzieś w internecie i spokojnie można poszperać i poszukać i na pewno będziecie w stanie, nasi słuchacze, znaleźć sobie coś, co wam przypadnie.
No, szczególnie, że to nie wszystkim psom też wszystko leży, nie? To, że wy zapłacicie 150 zł za kilo karmy, a później wasz puszek zje 3 gryzy z tego i stwierdzi, że mamo, to nie jest te pedigree, co przed chwilą było, nie?
Tak.
To też
tak, czasami
kwestia.
Tak jest i ludzie często mówią, że jak dajemy jakąś karmę typu Royal Canin czy pedigree, to pies je chętnie, a jak dostaje jakąś lepszą, to odmawia jedzenia, ale bardzo często jest tak, że to jest kwestia kilku dni powolnego przejścia z karmy na karmę i pies się fajnie przerzuca. A jeśli nie, no to też trzeba pamiętać o tym, że no, dawanie psu pedigree przez kilka lat to jest tak, jakby karmić dziecko McDonaldem przez kilka lat, nie?
Wyraźnie zdrowe. No,
najzdrowsze.
Duże.
Dokładnie.
Dobra. Śmigamy sobie w coś, co będzie chyba najkrótszym etapem dzisiejszego opisywania, a mianowicie potrzeby fizjologiczne, wypróżnianie się. Ja nawet nie wiem, stary, co miałbym tu więcej powiedzieć. Można bardziej pójść w logicznie, ale mniej logicznie. Nie chodzi tylko o załatwianie się samo w sobie, bo jak wiecie pewnie, psy nie załatwiają się tak jak my ludzie, czyli jedno miejsce i tyle i śmigamy, tylko zaznaczając, nie?
Tak, no.
To po prostu dbajmy o to i faktycznie pozwalajmy na to, bo niejednokrotnie możecie sami zobaczyć ludzi, którzy idą nie zauważając, co robi ich pies, ciągną go w momencie, kiedy pies się załatwia.
Tak. To znaczy tak, no tutaj trzeba pamiętać o tym, że temat markowania i znaczenia jest bardzo obszernym tematem i to myślę, że kiedyś nawet możemy o tym zrobić odcinek i porozmawiać.
To już taki, wiesz, bardzo zaawansowany,
ale postaramy się go tak zapodać, żeby był przystępny, bo no markowanie jest bardzo ciekawym tematem, ja jestem zajarany tematem markowania bardzo mocno. I komunikacji zapachowej.
Tak, bo tutaj, tak, bo Mati nie mówi tylko o markowaniu samym załatwianiem się odchodami, ale markowaniu w różny sposób ciałem, swoim zapachem z innych części.
Tak, no szeroko pojęte zostawianie zapachu, nie? Mhm. I to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. Myślę, że kiedyś możemy o tym porozmawiać. Natomiast w kontekście zaspokajania potrzeb polegających na wypróżnianiu się i oddawaniu kałej mocy, to pragniemy tutaj zaznaczyć, przypomnieć, myślę, że Mateusz się pod tym podpisze, że psy to nie są zwierzęta, które załatwiają się do kuwety czy na maty i wypróżnienie się dla psa to nie jest po prostu zostawienie, wypróżnienie się, tylko to jest związane z pewnego rodzaju komunikacją i oczywiście trzeba zbierać psie kupy po sobie, natomiast trzeba też mieć na uwadze gdzieś z tyłu głowy, że zbieranie psiej kupy jest zaburzeniem psiej komunikacji, jakby na to nie patrzeć, natomiast żyjemy w świecie, gdzie jest to potrzebne i konieczne.
To jest śmieszne, że to jest chyba taka jedyna rzecz, o której praktycznie nikt nie myśli. Ja sam nie myślę o tym na co dzień, nie? Od czasu do czasu mi się przypomni i mam takie, co, tak się starałeś, a ja to podnoszę,
tak,
co?
Tak.
No i pa, zawijam i jeszcze zawiążę, stary, żeby nic nie było czuć i wyrzucę. Tak.
No ja na przykład całkowicie szczerze, jeśli jestem z Jagerem w jakichś takich plenerach całkowitych, w jakichś polach, lasach, czy coś takiego, chociaż nie, w lasach nie, bo do lasów nie jeżdżę, nie wiem, jakie są przepisy w lesie, ale jak jestem w jakichś polach uprawnych, na jakichś takich totalnych zdziczałych miejscach, to nie zbieram, nie?
Dojadą cię. Spoko. Dojadą cię, zobaczysz.
I akurat w takich dojadą miejscach cię. Zostawiam psie kupy, bo jeżdżę co jakiś czas tam z Jagerem i widzę u niego inne zachowanie, kiedy on czuje swój zapach, że już tutaj był, nie?
Nie no, ale ja się z tobą zgadzam. W lesie, w sytuacji, w której i teraz tutaj jest istotna rzecz. W sytuacji, w której jesteście jak najbardziej, bo nigdy nie możecie być w 100% pewni, że wasz pies jest zdrowy, bo to też jest najłatwy sposób na po prostu zarażenie drugiego, nie tylko psa, bo zwierzęcia po prostu, które podeszło. I faktycznie zostawienie takiego kubska w lesie czy w jakimś polu, moim zdaniem również tak jak twoim, jest okej. Okay.
Tak, tak, tak. No i tutaj podstawową rzeczą przy zbieraniu kup jest to, że kwestia jest chorób, nie? I dlatego powinniśmy je zbierać. Natomiast no, mnie to zawsze gdzieś tam boli i mierzi, że jednak tą komunikację mojego młodego zaburzam, nie?
Psujesz to.
Dokładnie.
Wszystko. Tylko dlatego Jager jest reaktywny, zapamiętajcie.
Dokładnie. No i chyba przy potrzebie wypróżniania trzeba też zaznaczyć, że jak już wychodzicie z psem, żeby zrobił to na zewnątrz, to trzeba pamiętać o tym, że załatwienie swoich potrzeb na zewnątrz nie jest jedyną psią potrzebą na spacerze, ale to myślę, że troszeczkę później o tym powiemy, co?
No. Tak, no teraz przejdziemy sobie do odpoczynku, który jak tak sobie patrzę na tą grupę nieelastyczną, jest chyba najczęściej zaburzonym elementem, bo nawet psy, które mają zapewnione resztę tych potrzeb, potrafią mieć problemy z odpoczynkiem, niezależnie czy to wynika z gdzieś tam interakcji z człowiekiem, przyzwyczajeń, czy jakichś problemów na podłożu gdzieś tam psychologicznym, psychicznym, to odpoczynek jest chyba najcięższy i też najciężej go sobie później poprawić w momencie, kiedy go nie ma. I nie mówimy tutaj o odpoczynku Mati, tutaj dla słuchaczy, którzy nie widzą, Mati właśnie dostał ataku astmy, na szczęście wyłączył mikrofon i oszczędził mi tutaj edycji, ale tak, z mojej perspektywy było to dosyć śmieszne.
Tak, YouTube zobaczy moje kaszlanie, kasłanie. Jeśli chodzi o odpoczynek, no to podstawowa rzecz, czyli długość tego odpoczynku. Mówi się, że szczeniaki powinny odpoczywać, spać około 20 godzin na dobę. Jest to bardzo dużo, czego ludzie bardzo często nie wiedzą. Psy dorosłe przyjmuje się 16-18 godzin. Tak na dobrą sprawę, im więcej pies śpi, tym lepiej dla niego. Psy mają też takie, w sumie nie mam tego potwierdzonego badaniami, ale z własnych obserwacji raczej każdy właściciel psa się zgodzi, że psy mają raczej takie szybkie cykle zastrzyków energii. Nie wiem, to ma jakąś na pewno fachową nazwę. Chodzi mi o to, że psy na wysokich obrotach lecą 2-3 godzinki, wracają, śpimy, potem znowu mamy czas aktywności kilka godzin, później znowu idziemy spać i tak dalej, nie? W odróżnieniu od nas ludzi, którzy raczej potrzebujemy snu tylko w nocy, a przez cały dzień jesteśmy w stanie funkcjonować, to w przypadku psów tak to nie wygląda i psy potrzebują tego odpoczynku znacznie więcej niż my. Średni czas snu dla człowieka to jest 8 godzin, taki potrzebny, a u psa jest to 2 razy tyle, tak? Więc o tym też należy pamiętać, że kiedy mówimy o odpoczynku psim, to pies nie będzie z wami funkcjonował tak, jak funkcjonuje człowiek, tylko no jednak tego snu potrzebuje znacznie więcej i no uważam, że zadaniem opiekuna, i tu myślę, że Mati też się pod tym podpisze, jak już skończy szukać to, czego szuka, że jakby my jako opiekunowie powinniśmy tworzyć psom czas i miejsce do tego odpoczynku, bo często psy, szczególnie młode psy, nie mają takiej samokontroli i nie potrafią się tak fajnie regulować, żeby uznać, że dobra, to ja teraz idę spać, bo jednak ta potrzeba kontroli otoczenia się pojawia się potrzeba, nie wiem, pilnowania, przywiązania do opiekuna i tak dalej. Ten pies nie odpoczywa tyle, ile powinien. Także tutaj pamiętajmy po prostu o tym, że 16-18 godzin na dobę wasze dorosłe psy powinny spędzać na śnie i odpoczynku jakimś tam w miarę dobrym, nie?
Ja otworzyłem sobie po prostu materiał, który sprawi, że żaden z nas się nie wygłupił, potwierdzający to. Nie chciałem rzucać i bez pewności, ale tak, fazy snu wyglądają troszeczkę inaczej u psów, bo psy z racji właśnie tego, że śpią dłużej niż my ludzie, szybciej wchodzą te fazy snu i automatycznie też szybciej z nich wychodzą, więc śnią więcej niż my. I w sumie idealnie mógłbym obrócić kamerę, jakieś 5 minut temu ludzie na YouTubie mogli zobaczyć, że śmiałem się patrząc w tą stronę, bo Morus miał właśnie sen i to jest charakterystyczne mruganie oczu, szybkie poruszanie się gałek czy ruszanie łap. Możecie to zobaczyć i tutaj w sumie istotna rzecz, bo to jest chyba taki popularny mit, przynajmniej rzadko się, w sensie ostatnio się z tym nie spotkałem, ale ludzie wybudzali często psy w tej fazie, myśląc, że coś im się dzieje, co jest karygodne, jakby zaburzanie w ogóle snu samo w sobie jest złe, ale w tej fazie potrafi mieć szczególnie złe skutki. I faktycznie u psów to wygląda inaczej niż u nas, tak jak Mati wspomniał. Także nie myliłeś się, Mati. Super. I chciałem to sobie tylko
dobrze uregulować. Wiedzieć, że się nie mylę i że moje obserwacje są trafne.
Tak, widzisz, ale to tylko z obserwacji? Nie czytałeś o tym nigdy?
Nie.
No widzisz, no to ja czytałem o tym, że właśnie ich fazy są, tudzież inaczej byłem uczony o tym, że ich fazy są inne niż nasze ludzkie.
Okej, no to ja nie czytałem, przynajmniej nie pamiętam, żebym coś takiego czytał. Może gdzieś wiesz jakieś dwa zdania w jakiejś przy okazji czegoś, ale tak stricte, żeby sprawdzać badania na ten temat, to nie. Ale dobrze wiedzieć, że tak jest. No i teraz nasi słuchacze też już to wiedzą, Więc dawajcie swoim psiakom po prostu pospać jak najwięcej.
Tak, odpoczywać, co czasami nie jest takie łatwe, nie będziemy się nad tym bardzo rozwodzili, bo to nie jest odcinek, który ma pokazywać, jak w daną potrzebę dodatkowo wesprzeć, czy co zrobić, ale odpoczynek, nauczenie psa odpoczynku, który miał go zaburzony w jakiś sposób i nie potrafi tego robić, jest jedną z cięższych rzeczy, przynajmniej moim zdaniem możesz się zaraz nie zgodzić, do wypracowania, bo jest to bardzo ciężkie do wytłumaczenia zarówno ludziom, jak i do uzmysłowienia psu. Nie możemy tego pokazać jedzeniem, chociaż niektórzy, znowu wracamy do specjalnych ludzi, stwierdziliby, że da się treningowo to zrobić. Wyślijcie psa na kanapę, żeby się położył i odpoczywaj.
Albo śpi. Da się jakby zacząć z psem, który ma zaburzenia snu czy zaburzenia odpoczynku, da się z nim zacząć tworzyć takie sesje, gdzie będziemy sobie leżeć i odpoczywać, no ale jeśli będzie to przyciągnięte zbyt długo, no to robimy z psa psiaka, który odpoczywa na robocie, czyli czuje się w zadaniu i jak mu się powie idź na miejsce albo idź odpocznij, to on idzie, kładzie się i czeka po prostu. I on patrzy.
I gapi się na to, co będzie
dokładnie
następne.
Dokładnie. A jeśli nie dostanie nagrody, no to automatycznie może to odczuć jako karę i to nie będzie miało dobrych skutków w przyszłości.
W drugą stronę.
Dokładnie.
Może być
więc efekt, no tutaj raczej szukamy innych rozwiązań, a nie odpoczywanie z psem jako smaczki. No przynajmniej takie jest zdanie moje i Mateusza. I na pewno będą trenerzy czy behawioryści, którzy się z tym nie zgodzą.
Deal with it.
Tak, change our minds.
Nie.
Bo ja uważam i ty też, że to jest raczej nie a wykonalne, żeby robić to zadaniem i pracą, nie? No nie wiem, chyba, że mamy Belga. No wiesz, jemu powiesz. Ej, teraz śpisz, No ja żartuję oczywiście. Żartuję. To jest jeszcze trudniejsze przy Belgu, przy Border Collie i przy psach.
Psach, które treningowo wchodzą tak o, nie?
To jest jeszcze trudniejsze, żeby takie psy nauczyć odpoczynku. Takiego fajnego, porządnego odpoczynku. Dobra. Idąc dalej, po odpoczynku miałeś co? Kontakty socjalne, prawda?
Możemy zrobić kontakty socjalne, ale... tak, później przejdziemy na koniec do pielęgnacji.
Okej, no to dobra, no to zróbmy kontakty socjalne.
Jesteśmy dopiero co po odcinku o socjalizacji, więc kontakty socjalne mogą być wam troszeczkę zbliżone, jak nie, to możecie wrócić do poprzedniego odcinka, dzisiaj pokrótce. Psy ich potrzebują, nie są to kontakty socjalne koniecznie tylko z psami, nie? Mówimy tutaj też o ludziach, ba w obecnych czasach, często bardziej o ludziach niż o psach, bo mają z nimi po prostu dużo większą styczność.
Dokładnie tak. Mówimy tu również o kontaktach z innymi gatunkami, w sensie nie tylko człowiek i
tak.
Pies.
Wiadomo, jeżeli mieszkacie przy morzu, to możecie sobie robić z mewami i z fokami, w domu z kotami, a na farmie z krowami czy końmi.
Tak. I też będzie to pewnego rodzaju kontakt socjalny dla waszego psa i on to również będzie zaspokajało mu w jakiś tam sposób potrzeby. Oczywiście nie mówimy tutaj o gonieniu mew na plaży czy przeganianiu kotów
się.
W domu, ale tak, no kontaktem socjalnym nazwiemy każdy kontakt z innym gatunkiem. Powiedziałeś, Mati, że częściej w obecnych czasach ludzie niż psy. Ja śmiem twierdzić, że niektóre rasy ewolucyjnie już tak bardzo są skupione na człowieku, że u nich wręcz potrzeba kontaktu nawet z własnym gatunkiem, w sensie psio-psia, jest dużo mniejsza niż było to kiedyś. I tutaj mam na przykład na myśli wszelkiego rodzaju psy do towarzystwa. I często jest to bardzo mocno widoczne na spacerach, jak się mija z psem stabilnym, bo nie mówię, że o mijaniu z Jagerem, ale mija się z psem takim normalnym w komunikacji psiej, jakiegoś Maltańczyka czy coś takiego. I często mam takie obrazki, że idę sobie z takim psiakiem i Ten mój pies bardzo by chciał gdzieś tam, wiesz, zatrzymać się, niuchnąć, trochę się pokomunikować z tym Maltańczykiem, a ten Maltańczyk tak patrzy na mojego psa z góry na dół, na swojego opiekuna, nara! I wiesz, i jest pójście za opiekunem i on ten kontakt, no wystarczyło mu szybkie niuchnięcie tyłka i to jest wszystko, co on potrzebuje, nie?
No, nie tylko raz do towarzystwa już na obecną chwilę jest to tak bardzo zmienione pod względem ewolucyjnym, że bardzo dużo psów.
Tak, no i tutaj pojawia się na tapet, trzeba wrzucić największy chyba mit psiego świata, jaki istnieje, czyli potrzebę witania się z psami i zabawę dwóch psów przy pierwszym spotkaniu, bo to jest najczęstsze hasło, jakie się słyszy, jak pies się zachowuje względem innych psów. No, chce się ciągnie, chce się przywitać, a jak już są obok siebie, to się bawią, nie? I to taki klasyk, przynajmniej u mnie. Ja słyszę to najczęściej od klientów.
Tak, tak, to jest bardzo częste i wynika to po prostu z niezrozumienia psiej komunikacji. Przynajmniej ta druga część. Ta pierwsza część wynika z tego, że faktycznie psy mają potrzebę zbierania zapachu innych psów, ale to nie chodzi o to, że one idąc na drugiego psa chcą się z nim przywitać. One chcą na przykład wiedzieć, jak ten pies pachnie, kto to jest, szczególnie jeżeli idziecie na wprost siebie na przykład, na jakiejś ścieżce, ale no to już wchodzimy w jakieś konkretne sytuacje, tak. Nie? Nie, psy nie mają potrzeby witania się na zasadzie takiej siema, ziomek, kim jesteś, co u ciebie i co tam słychać, w tamtą stronę parku mogę iść, tak? Będzie spoko. To nie o to chodzi.
Tak, ale no tutaj jakby to jest takie, wiesz, że jakby ludzie idąc ulicą nie witają się z każdym przechodnim. Nie zbijamy piony.
Ja się nawet nie witam z byłymi znajomymi, no, także o czym
ale mówimy? No nie zbijamy piony na ulicy z obcymi, nie przytulamy się do nich, nie ma wymiany zdań, a jednak w psim świecie naciskamy wręcz na to, żeby nasze psy to robiły. I to jest dla mnie często taka rzecz, która...
No niech się przywitają.
Dokładnie. I to jest dla mnie rzecz, która mi się po prostu nie mieści w głowie, bo nie rozumiem, gdzie powstał ten zamysł witania się psów. I tutaj pragnę zaznaczyć i muszę, mimo że trochę może wejdę zbyt głęboko w temat psiej komunikacji, ale muszę to powiedzieć głośno, że dla psów komunikacja rozpoczyna się średnio często na dystansie 20-30 metrów od siebie i psy już na takich dystansach zaczynają ze sobą komunikację. W naturze psy nie nachodzą na siebie frontalnie, co jest normalną rzeczą w ludzkich spacerach. I psy często potrzebują dystansu, potrzebują popatrzeć na siebie z dużych odległości, pogadać sobie coś, powiedzieć: ej ziom, ja tu siknę na ten krzak, a ty tam siknij i potem ja w prawo, ty w lewo, niuch i nara. I bardzo często tak by to wyglądało, gdyby ta komunikacja wśród psów nie była zaburzona przez człowieka, przez smycz flexi na przykład. Albo krótką po prostu i często tak jest
albo szarpanie.
Dokładnie. I ciągnięcie psa, który się zatrzymuje sam siebie widząc innego psa i chce pogadać na dystansie, to często właściciele: no chodź, no dawaj, no co ty taki nieśmiały, nie?
Nie bój się.
Co ty taki nieśmiały. No więc tak się dzieje i to jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście temat jest dużo głębszy, dużo szerszy i tak naprawdę psia komunikacja to temat rzeka, no ale ta podstawa w kontekście...
Którego prawie nie da się zrobić na podcaście, w sensie możemy sobie pogadać teoretycznie, ale psia komunikacja bez wideo, bez widzenia tego na żywo to...
Tak, tak.
Szczegadanie.
Może kiedyś pojawi się, kto wie, jakiś odcinek na Pies ma to uszy, gdzie będziemy interpretować psią komunikację, ale póki co na to planów jeszcze nie ma i na razie mamy za dużo rzeczy do opowiedzenia, żeby teraz opowiadać o komunikacji, nie? Więc psia komunikacja spacerowa jest bardzo często zaburzana przez ludzi, a w kontekście kontaktów socjalnych jest, jakby kontakty socjalne z psami czy z ludźmi są potrzebne, ale zdrowe kontakty, nie zaburzane przez człowieka i tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o psy, to fajnie jakby wasz pies miał, nie wiem, dwóch, trzech, czterech psich kumpli, z którymi co jakiś czas by się spotykał, nie mówię, że całą ekipą naraz, I teoretycznie będzie to dla większości psów wystarczająca liczba psich przyjaciół, która zaspokoi mu potrzebę kontaktu wewnątrzgatunkowego, jeśli te spotkania będą regularne, tam co kilka dni na przykład, tak? Nie muszą to być obce psy, nie muszą to być psy na spacerze, wręcz lepiej, żeby wasz pies potrafił je omijać na spacerze i neutralnie przechodzić obok w drodze na przykład na spotkanie ze swoim ziomkiem, nie?
Tak jest. Yep. Skaczemy sobie w pielęgnację, tak. Co? Temat, który jest dosyć ograniczony, bo dużo zależy od rasy naszego psa, o pielęgnacji takiej, którą psy odbywają same, jakby wobec siebie, wykonują ją, ale mamy też psy, które nie są w stanie jej wykonać, nie? Są psy ras towarzyskich, które taką, o taką pielęgnację my musimy zadbać, a mamy też psy, które typu komodor, u których pielęgnację i o to futro, które jest zdrydziałe, dbanie jest po prostu musem, wręcz zdrowotnym.
Lubię, jak mówisz o rasach i wymieniasz jakieś rasy, które nie wiem, jak wyglądają.
O których nie wiesz. No. Dredziarz
ja wiem,
taki.
Chyba, wiem, jak powiedziałeś o dredach, to skojarzyłem, ale ja nie znam tylu ras, co ty, i lubię, jak o nich opowiadasz.
To przy tobie brzmi jak specjalista od ras.
Tak. No,
you make me feel special.
Tak. O. Lowki.
Czekaj, to teraz jak tak. Ci. Ola mnie zabije, stary.
Czemu? Nie możesz tak nazywać?
No bo ona nienawidzi tego.
A koreańskie serduszko?
To jest stara szkoła. Nawet stary, ja nawet nie będę komentował.
Koreańskie serduszko.
Stary, wyglądasz źle.
Tak, ale cię kocham. Chociaż tyle. No, więc tak jak powiedziałeś, są rasy, o których potrzeby pielęgnacyjne my musimy zadbać. Są rasy, i tu chyba się nie będę mylił, o które często próbujemy dbać za bardzo, jeżeli chodzi o ich pielęgnację. Typu nie wszystkie rasy potrzebują kąpieli co tydzień. Wręcz śmiem rzec, że pewnie mało która.
No, nie będę teraz strzelał, ale myślę, że bardzo niewiele psów oprócz sytuacji, wiecie, wydarzał się wam w głównie i akurat codziennie to robi, a wy nie potraficie skumać, że możecie wybrać inną trasę i dajecie psu to zrobić, to faktycznie nie wiem, czy istnieje rasa, która potrzebuje kąpieli.
Tak, to w kontekście tarzania się to też trzeba zaznaczyć, że to jest naturalna psia potrzeba. I psy potrzebują to robić. Ja często lubię dawać psom sobie trochę pośmierdzieć już po wytarzaniu.
Mati zachęca Jagera i sam jak widzi końskie gówno, to pierwszy głową.
Nie, no może aż tak nie, ale ja się bardzo cieszę, jak on się tarza w jakimś zapachu, bo on na ogół tego nie robi. Jager jest raczej takim psem, który się nie tarza w zapachach, i jak ja widzę, że on znajduje jakiś zapach, w którym chce się wytarzać, to ja mu na to pozwalam. W sensie jakby wiesz, luz, z racji tego, że Jager tego nie robi, to on kąpany jest raz na pół roku, raz na rok i mogę sobie na to pozwolić. Natomiast no, mam tutaj, pozdrowię w tym miejscu Paulinę, moją serdeczną znajomą z Rzeszowa, której psiak Daisy jest po prostu uzależniony od tarzania się, i Daisy znajduje wszystko, w czym można się wytarzać. Od przejechanych, zasuszonych na jezdni żab, po odchody, łajno, obornik, wszystko, co się tylko da, co pachnie inaczej. No i Paulina ma z nią bardzo duży problem, bo nie pomaga zmiana trasy, bo ona sobie wyszukuje rzeczy, w których chce się wytarzać, i bardzo często Paulina musi ją kąpać, więc jak może, to jej na to pozwala, natomiast jak jedzie z nią w plener gdzieś daleko, a potem ma 2 godziny wracać w samochodzie z psem umorusanym od czubka czoła do ogona, to nie dziwię się jej, że zabrania, nie?
No ja też tak, znaczy nie tak, nie mam tak skrajnie, bo Morus nie szuka jakoś specjalnie, ale miał na sobie parę zapachów, które eliminowały go z jakichkolwiek socjalnych kółek i przytulań, więc przepracowanie wanny u mnie było za szczeniora istotną rzeczą, bo miał z tym problem. Ola też, jakby to też nazwać, żeby nie urazić nikogo. Ola też potrzebowała, żebyśmy to dobrze zrobili, bo Morus faktycznie za szczeniaka nie lubił tego tak bardzo, a branie go na siłę mijało się z celem i faktycznie no, potencjalnie umacniało to po prostu, więc przepracowaliśmy to i na obecną chwilę Morus ze spuszczoną głową, ale idzie do wanny jak trzeba, grzecznie czeka, jest wycierany, a później zoomis odpalamy.
Także... W kontekście pielęgnacji pragnę jeszcze zaznaczyć, że jeśli macie psiaka, z którym planujecie chodzić na przykład do groomera, to jest to też rzecz, którą trzeba przepracować, w sensie salon groomerski, bo bardzo często...
Tak, to jest bardzo istotna
bardzo
rzecz.
Często psy są tam zestresowane i zabiegi są robione na siłę, co nie jest fajne, więc warto nad tym popracować i jeśli decydujecie się na psa, z którym wiecie, że trzeba będzie chodzić do groomera, no to nacisk bardzo duży w socjalizacji na zabiegi pielęgnacyjne u groomera trzeba położyć, żeby później nie, pies nie miał z tym żadnego problemu. I przy okazji zaznaczam, że do psiej pielęgnacji nie zaliczamy stosowania perfum i stosowania szamponów zapachowych i pachnących, ponieważ jest to niezgodne z psią naturą, jest to zaburzające psią komunikację zapachową, osobistą i zewnętrzną również, w sensie zaburza to komunikację pies-pies i zaburza to komunikację własnego psa, bo on się gubi, brakuje mu swojego zapachu. Są przypadki, że po silno pachnących szamponach psy sikają w domu, żeby przywrócić sobie swój zapach i go wzmocnić. Standardem jest często ocieranie się o łóżka, meble, dywany, żeby zrzucić ten zapach, który został na psie i przywrócić sobie własny, więc przypominamy i uczulamy naszych słuchaczy, że perfumy i zapachowe szampony można wrzucić do tej samej grupy produktów, do której jakiś czas temu wrzuciłem Flexi, ale że dziś się nie odpalam, to będę grzeczny i nie będę używał takich słów. Natomiast tak, do tego samego worka, w których są smycze Flexi, wrzucacie wszystkie pachnące rzeczy dla pieska, chyba że będą to perfumy o zapachu końskiego łajna, zdechłego ptaka czy odchodów, to spoko. Z tego wasz pies się raczej ucieszy.
Tak, Mati, ja ci już pokazywałem, że takie perfumy istnieją też tak. Dla ludzi. W niszowych perfumeriach znajdziecie perfumy pachnące jak koniec świata, śmierć, krew i inne ciekawe rzeczy. Także Mati wcale jakoś bardzo nie odbiegł od tego.
Tak. Więc zwróćcie proszę na to, kochani, uwagę. W kontekście pielęgnacji jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dotycząca zaburzania potrzeby pielęgnacji to antropomorfizowanie psich zachowań, kiedy same się pielęgnują i najczęstsze hasło do samców standardowo i najczęstsze zachowanie pielęgnacyjne, jakie jest przerywane przez opiekunów, to lizanie sobie genitaliów i mycie swoich genitaliów przez psa. To jest rzecz, która ludzi zawstydza, która ludzi obrzydza i bardzo często pies słyszy: przestań, fu, nie liść tam się, albo rzecz tego typu. A jest to rzecz, która jest naturalna psia i należy to tolerować i akceptować i pozwalać psu na to. Jeśli pies ma potrzebę, to oczywiście ma mieć możliwość wylizania wszystkiego, co potrzebuje, łącznie z odbytem, łapami, genitaliami i tak dalej. Natomiast jeśli to wylizywanie się jest zbyt mocne, zbyt intensywne i zbyt częste, to może być dla nas sygnał, że coś się dzieje. Na przykład psa coś może boleć, swędzieć lub może to podchodzić po jakieś zaburzenia behawioralne czy zachowania kompulsywne wręcz i wtedy należy te zachowania przerywać i udać się do behawiorysty po wsparcie.
Tak.
No, także niech psy liżą jajka, nie?
Myślę, że to będzie chyba tytuł tego odcinka.
Nie ma problemu.
Pierwszy raz nie będziemy mieli problemu z wyborem tytułu. Niech psy liżą jajka. Dobra, tak płynnie w takim razie przejdziemy sobie do tych potrzeb nieistotniejszych, bo zdecydowanie nie, ale równie ważnych, a bardziej zaniedbywanych, łatwiejszych do zaniedbania. Mhm. Nie? Czyli do potrzeb elastycznych i znowu szybki rundown, run through, węszenie, gryzienie i teraz taki zrobimy ukośnik, gryzienie, lizanie, żucie mniej więcej tak i zaraz powiemy dlaczego, destrukcja, eksploracja i zabawa. Mhm. To sobie tak zgrupujemy w 5 i część, tak jak już powiedziałem, będziemy mogli sobie łączyć. Węszenie z eksploracją możemy sobie zacząć od tego, bo moim zdaniem to będą dwa takie najistotniejsze tutaj elementy, moim zdaniem.
To lecisz.
Węszenie, Mati, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną o tym, co wspomniałem, że połączone z eksploracją, bo węch, jak pewnie wiecie, jest najistotniejszym i najbardziej rozbudowanym zmysłem, głównym zmysłem, którym psy operują i za sprawą którego są w stanie poznawać ten świat. Dlatego mówię o połączeniu węszenia i eksploracji. Węszenie samo w sobie w każdym miejscu powinno być przyzwolone psu. I mówię naprawdę w absolutnie każdym miejscu. Dobra, zostawiamy sobie 0,1%, kiedy jest to zagrożenie dla psa, nie? Czyli węszenie jakichś chemikaliów, czy nie wiem, trutki rozsypanej, które też są chemikaliami, ale no nieistotne, wiecie, czegoś, z czego wystaje, na przykład żyletka,
tak.
Obojętnie, to nie mówimy o takich idiotyzmach, ale węszenie właśnie kup zostawionych przez Matiego w lesie, Jagera i nie Jagera. Mat, jak idzie z Jagerem, to wiecie. Nie zabiera wiadra. Czy zapachów zostawionych przez suczki, to jest taka częsta rzecz, z którą i to też się znowu łączy z eksploracją, z poznawaniem, z wymianą zapachów, samce szczególnie, które mają potrzebę zlizywania i wypełniania sobie gruczołu lemieszowego teraz.
Aparatu lemieszowo-nosowego.
Czy taki, tak. My też mamy takie coś, tylko że wybrakowane, już nieużywane. U psów możecie zobaczyć, jak ziewają albo jak mają otwarte piski za przednimi zębami, który pomaga właśnie w tej kwestii. No i nosy psie. Nie będziemy przychodzili teraz w cały aparat, ale to, że one są kilkaset tysięcy razy lepsze od naszych, to mam nadzieję, że każdy już z was wie.
Jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, czyli o połączenie węszenia z eksploracją, to tak, zgadzam się, że to zaspokaja potrzebę węszenia u psów, w sensie eksploracja sama w sobie. Natomiast pragnę tutaj zawsze podkreślić i podkreślam to swoim klientom, że jest jednak różnica u psa w węszeniu takim wychodząc na spacer po trasie, którą pies zna. Jest różnica w węszeniu w nowych miejscach, czyli w jakichś ciekawych, nowych, gdzie pies jeszcze nie był i zdobywania nowych zapachów. A jest też różnica w zabawach węchowych, które robię z psiakami i w szukaniu smakołyków w różnych zakamarkach, w trawie czy w mieszkaniu. I wydaje mi się, że trochę inne emocje towarzyszą często tym różnym aktywnościom, no bo pies wychodzący na spacer, zbierający zapachy innych psów, skup z moczu, z gruczołów, liżący te zapachy, co jest normalne i bardzo ważne, to pies, który jest skupiony na analizie tych zapachów, czyli cały czas gdzieś tam głowa pracuje, on musi myśleć, kto to, co to, pojawia się jakaś rywalizacja, albo tutaj Fafik sąsiada mu nasikał, zostawiając informację, siema, byłem tu, to jest moje miejsce, a wasz pies podchodzi i mówi: o stary, i wąchany z każdej strony. O nie, co ty tu powiedziałeś? O ty kurwa. Nie ma takiej opcji.
Tak, tutaj, tutaj ja na chwilę z innego tematu wrzucę małą rzecz, to dlatego właśnie wasz pies może nie skumać tego, co do niego mówicie w danym momencie i jakaś komenda może wam nie zadziałać, na przykład przywołanie, kiedy pies dopiero coś takiego bardzo interesującego zwęszył, możecie sobie przerzucić na, bo często ludziom jest tak łatwiej, na ludzi. Ja też czasami mówię do Oli, kiedy ja coś czytam, słyszę, że mówi do mnie, słyszę mniej więcej, o czym do mnie mówi, ale wiem, że nie będę w stanie odpowiedzieć, albo odpowiem tak, jak nie powinienem odpowiadać i później będę musiał się z tego tłumaczyć, dlatego mówię, poczekaj chwilę, dokończę i dopiero, dobra, zadaj, przepraszam, byłem całkowicie w innym świecie, tak mnie to zajęło i tak jest sami na przykład w takich sytuacjach.
Więc jak najbardziej to węszczenie jest bardzo ważne i na nie też powinniśmy pozwalać, to jest znowu kolejny element jakby w worku markowania i znaczenia, czyli odbieranie tych wszystkich sygnałów zostawionych, informacji zostawionych przez psy, ale inaczej trochę będzie mózg wtedy pracował, inaczej będzie pracował mózg psa, kiedy go zabierzecie właśnie w jakiś plener, w jakieś nowe miejsce, gdzie pies jeszcze nie był, wtedy będzie dużo bardziej zajęty analizą tego, co się dzieje i będzie dużo mocniej zbierał zapachy z nieznanego miejsca. I inaczej też pies będzie się zachowywał, inaczej będzie jego mózg pracował, kiedy będzie mógł znaleźć sobie żarcie, czyli po prostu poszukać smakołyków w trakcie zabawy z wami. I tutaj też pragnę przypomnieć, że takie zabawy węchowe to nigdy nie jest rzecz, którą powinniśmy stosować jako tablet u dziecka, czyli masz, zajmij się sobą, bo ja teraz coś innego będę robił, tylko fajnie jest takie aktywności też spędzać z psem, razem z nim chodzić tam, gdzie pies szuka tych zapachów, węszyć może nie, ale chwalić psa za to, że szuka i nagradzać go za to, że znajduje te smaczki, żeby jakby rozbudować mu umiejętność szukania tych smakołyków. A co do węszenia, ja tak robię i to jest, może się wydać śmieszne naszym słuchaczom, że często jak mam takie psy, które nie potrafią węszyć smakołyków i zabawy węchowe totalnie im nie wychodzą, to żeby zachęcić psy do węszenia, zaczynam po prostu na czworaka poruszać się po pokoju, gdzie leżą smakołyki i bardzo mocno, intensywnie oddycham nosem, co sprawia często, że psy zaczynają razem ze mną oddychać mocno, znaczy węszyć mocno nosem i znajdują w końcu ten smakołyk. I taki dźwięk wdychania mocnego powietrza często może waszego psa też zachęcić do tego, żeby coś nagle poszukał. I ja tak zachęcam szczeniaki i tak zachęcam psy, które są na przykład lękowe i chcę im zbudować umiejętność szukania smaczków, nie? No bo ta potrzeba mocno wycisza psy, uspokaja je, psy się męczą, męczy im się główka i to jest bardzo spoko, nie?
Tak, to jest też fajny sposób w momencie, kiedy mamy psa, który z jakiegoś powodu nie może wychodzić na długie spacery i ta potrzeba węszenia, używania nosa jest mocno niezaspokojona. Czy to jest związane z waszą chorobą, czy to jest związane z jego chorobą, z nie wiem, jakimiś bólami i ograniczeniem ruchu na przykład przez weterynarza, to wtedy używanie tego jest często najlepszym.
Tak, no i
sposobem.
Dobrze zbudowany psi nos, który potrafi węszyć, to jest też rzecz, która buduje pewność siebie psa, pomaga mu i ułatwia mu komunikację z innymi psami, czy ogólnie jakąkolwiek komunikację zapachową, bo ten pies po prostu częściej zaczyna węszyć, częściej używać tego nosa, częściej się wymieniać swoimi zapachami, więc mega ważna rzecz, o którą trzeba zadbać i której trzeba pilnować, nie?
Co do budowania pewności siebie, łączą się z nią i wszystkie z tych rzeczy pomagają ją zbudować, czyli gryzienie, lizanie, rzucie. I to są kolejne elastyczne potrzeby. I tutaj daliśmy te ukośniki, powiedzmy, dlatego że to nie musi być wszystko naraz. U niektórego psa będzie tylko jedna z tych rzeczy, u niektórych będą wszystkie, ale w jakimś tam stopniu procentowo, powiedzmy, jeden pies preferuje to, a inny tamto. To są sposoby na rozładowanie emocji, to są sposoby na uspokojenie się, na zdobycie właśnie pewności siebie. To są rzeczy, które często my ludzie musimy faktycznie wyjść krok dalej, żeby móc psu zapewnić te rzeczy.
Dokładnie.
Nie?
No w zakresie gryzienia, lizania i rzucia najbardziej podstawowa rzecz, którą psy zaczynają robić od razu, czyli łapać wszystko zębami. u szczeniaków ta potrzeba bardzo mocno ważna, żeby ograniczyć ewentualne zniszczenia. U szczeniaka trochę inaczej zaspokajamy tą potrzebę, bo ja często mówię, że powinniśmy zapewnić jak najwięcej różnych tworzyw, które pies może zębami złapać, ugryźć i ich spróbować, czyli drewno, plastik, guma, materiał itd., itd. Natomiast u psów dorosłych, no tutaj w zupełności w zakresie tej potrzeby wystarczają nam fajne gryzaki naturalne, zabawka typu Kong i Likimata. I to są trzy rzeczy tak na dobrą sprawę, które musicie mieć, które pozwolą wam zaspokoić potrzebę gryzienia, lizania i rzucia u swojego psa. I w zupełności będzie to wystarczające, nie?
Tak, u niektórych psów będzie to większe, u niektórych mniejsze, tak jak zacząłem mówić, i zasadniczo tylko jedna z tych rzeczy, czyli gryzienie, chociaż można to zaliczyć też jako rzucie, bo to w sumie jest troszeczkę wymienne, to patyki. Uważajcie, żebyście nie szli w tą stronę, że patyki na zewnątrz są tym sposobem, w jaki zaspokajacie, i często psy, które mają bardzo rozwiniętą tą konkretną rzecz, pomimo tego, że ta potrzeba powinna być już zaspokojona tym, co robicie w domu, i tak na zewnątrz będą szukały patyka, bo nie wiem, coś się stresuje, albo jakaś konkretna sytuacja, albo w ogóle coś na dworze, i będą szukały na tych patyków. I są psy, które potrafią brać patyka, gryźć go, rzuć, odchodzić, brać następnego, rzuć i tak dalej. Niektóre wystarczy, że biorą go i niosą w pysku, i to już jest w stanie pomóc im w komunikacji i w poczuciu bezpieczeństwa, w poczuciu większej pewności siebie, i to powinniśmy, to takie rzeczy jak najbardziej spoko, w sensie nawet jeżeli to jest patyk, lepiej jeżeli macie coś z domu, co pies może sobie nieść, ale uważajcie z patykami, bo rzucanie patyków to jest inna kwestia, turbo niebezpieczna, ale nawet zjadanie za dużej ilości, bo to jest jedno, jeżeli mamy psa, który zdziera korę i wypluwa, zdziera korę i tyle, a co innego, kiedy pies faktycznie gryzie zębami i połyka później te
tak.
patyki.
No tutaj zaspokajanie, znaczy gryzienie patyków na zewnątrz w sposób, jaki opisałeś, czyli zrywanie i rozrywanie, będzie bardziej podpadał, znaczy częściowo zaspokajał dwie potrzeby, bo będzie zaspokajał potrzebę gryzienia i potrzebę destrukcji.
Destrukcji, dokładnie. Tak. No.
Natomiast oczywiście trzeba uważać na wszelkiego rodzaju drzazgi, zatrzymanie się kawałka patyka pomiędzy górnymi zębami, często się to zdarza, no i wtedy trzeba takiemu psu wsadzić rękę do pyska i wyjąć ten patyk z pomiędzy górnych zębów, narażając się tym samym na ugryzienia, bo skoro psa boli, to on może próbować chwytać dłoń, która się zbliża, i to jest bardzo niebezpieczne. Tutaj zdecydowanie, jeśli macie psiaka, który jest patykowy i lubi patyki, a nie potrafi ich odpuszczać, to można pomyśleć o jakimś kawowcu, torgasie, tudzież inne rzeczy typowo dla psów z drewna, które można znaleźć w internecie, bo te patyki działają trochę inaczej, w sensie one nie rozwalają się na drzazgi, tylko raczej na takie małe kawałki, i nawet jeśli pies je zje, to nic złego mu się nie stanie, nie?
Są one bezpieczne, no i niestety mieszkamy w takim klimacie, gdzie drzewa te nie rosną u nas, i przez to ich cena faktycznie jest jednak zatrważająca w porównaniu do takich patyków dębowych, brzozowych czy jakichkolwiek innych z naszego
dokładnie
podwórka.
Tak. No i patyki oczywiście często mogą prowadzić do fiksacji u psów i rzucane szczególnie, a jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie widział, nie sprawdzał, to może polecam, ukośnik nie polecam, wyszukiwać w internecie zdjęć psów nadzianych na taki rzucany patyk.
To jest taka informacja, która często dziwi ludzi, jak o niej wspominam, ale no to może być drastyczne dla was, więc dla ludzi o słabych nerwach ostrzegamy. Nie będziemy tutaj tego wrzucać, ale polecam sprawdzić, żeby wiedzieć, i czasami lepiej mieć ten obraz za każdym razem, jak wychodzicie na dwór, niż nie mieć tej informacji i później popełnić ten błąd o jeden raz
tak,
za dużo.
Tak. No i w samym gryzieniu też warto wspomnieć, że unikajcie proszę prasowanych kości, w W sensie tych takich sprasowanej skóry, białej, bielonej.
Białej.
Dokładnie, bo doprowadzenie skóry do takiego stanu wymaga bardzo dużych środków chemicznych, żeby tak wybielić i wysuszyć skórę. A z racji tego, że jest ona półproduktem, to producenci tych kości jako skład podają skóra wołowa 100%, a nie podają jakby sposobu wytwarzania tej skóry wołowej. W Unii Europejskiej chyba trochę są inne jakby przepisy dotyczące obróbki takiej skóry, więc będzie to trochę bezpieczniejsze niż jakiś import z Chin na przykład takich gryzaków. Natomiast still zdecydowanie lepiej kupić suszone tchawice, uszy, skóry takie z sierścią.
Naturalne tak, gryzaki, tak, nie? Tak, tak. Jak coś jest białe, to jest złe w tej dokładnie. Kwestii akurat. Nie? To zabrzmiało stary.
Nie dokańczaj.
Ja, zaczęliśmy, wiesz, od tego, że pochodzenie, wiesz, tatarskie czy tak, coś takiego.
Nie dokańczaj. Jest wszystko w porządku. No.
To tyle
tak.
będzie.
Więc raczej wszystkie naturalnie suszone rzeczy. Kong, no to Kong, jak nie macie Konga, to i słuchacie tego podcastu, to pierwsza rzecz, jaką możecie zrobić,
co wy tu jeszcze
robicie? Kupcie od razu. To jest cudowna
ale
zabawka.
To nie musi być wcale. To wcale nie musi być Kongo, jakby co. Są inne firmy. Tak. Kongo to jest po prostu firma, która to spopularyzowała.
Tak, ale no, trzeba przyznać, że jakość wykonania Konga jest bardzo solidna i.
Tak. To nie jest tak, że to jest beznadzieja i pic na wodę, nie? To są dobrej tak. jakości zabawki.
Tak, więc zabawka typu Kong, nawet typu Kong już się na to mówi, czyli taki gumowy stożek, który można napchać jedzeniem, robić tam warstwy mokre, suche, zamrozić to. I podawać psu świetna rzecz i naprawdę warta używania wszędzie, gdzie się tylko da.
Tak jest. No to co, destrukcja. Destrukcja, no w sumie wspomnieliśmy o tym, co tutaj więcej mówić. To jest potrzeba, która niezaspokojona, może się objawiać, dokładnie wiecie w jaki sposób. Niszczeniem po prostu najczęściej rzeczy, na których najbardziej wam zależy, albo jakichś mebli, albo dokumentów. Rzeczy, które pies znajdzie w zasięgu i akurat przypadkowo zdarzy się tak, że są dla was istotne.
Tak, nie? No tutaj trzeba zaznaczyć, że ogólnie do potrzeb elastycznych wszystkich trzeba to powiedzieć, że u wielu psów jakby potrzeba, jakby przymus zaspokojenia tej potrzeby będzie różny. W sensie jedne psy będą miały większą potrzebę destrukcji, inne mniejszą. Tak jak
dlatego one nazywają dokładnie. Się elastyczne, nie? Jeżeli do tego nie doszliście, to teraz wam
tak,
to wyjaśniamy.
Czyli nie muszą być zaspokajane stale, nie muszą być zaspokajane tak samo u każdego przypadku. Na przykład w zakresie gryzienia, / lizania, / rzucia, mój pies potrzeby rzucia praktycznie nie ma. On ma potrzebę zniszczenia i rozgryzienia rzeczy, ale nie jest psem typu ciamkającym gryzak i on nie potrafi leżeć sobie z gryzaczkiem jakimś naturalnym i go ciamkać, tylko trzeba to zniszczyć jak najszybciej, dlatego nie wiem, ser himalajski czy poroża u mnie odpadają, bo jak słyszę trzaski, to nie wiem co trzaska, więc u mnie takie rzeczy niestety nie i większość gryzaków tych najbardziej śmierdzących muszę mu trzymać, ponieważ Jager jest takim psem, że on musi to rozwalić na kawałek, który się mieści między zębami i automatycznie ten kawałek jest połykany, więc ja gryzaki śmierdzące trzymam i jest mi bardzo przyjemnie i miło leżeć przy jego legowisku z tym zapachem i trzymać taki gryzak, ale muszę. Więc o tym też należy pamiętać, że nie każdy pies będzie potrzebę destrukcji miał, nie każdy pies będzie niszczył i rozwalał rzeczy, natomiast równie bardzo fajna rzecz w kontekście jej zaspokojenia, czyli na przykład kartony wszelkiego rodzaju, jeśli macie psa, który tych kartonów nie zjada, to smaczki ukrywane w kartonach, w plastikowych butelkach i umożliwienie psu rozszarpania, rozgryzienia tego, świetna rzecz.
Nawet w papier.
Nawet w papier, nie? Tak. Ja to często opisuję w zakresie łańcucha łowieckiego u psów i tego, że psy muszą, jak już polują, to na koniec rozszarpują i konsumują, nie? I odtwarzanie tego poprzez zabawy destrukcyjne jest świetnym elementem wyciszającym również dla psów.
A więc zabawy destrukcyjne, zabawy.
Tak.
Po prostu.
I zabawy.
I znowu. Element elastyczny. Są psy, które nie rozumieją nawet jak się bawią, jak powinny się bawić. Same zabawki potrafią być niezrozumiałe.
Pozdrawiamy większą część haszczaków, jakie znam.
I no tak, i psy schroniskowe tak. Często, które psy, które trafiają na przykład z jakichś tam patologicznych.
Tak, ale u psów
sytuacji,
schroniskowych
nie?
Często, nawet takich już, które są dłuższy czas w schronisku, często wynika to z tego, że nie ma czasu na zabawę, bo są inne ważniejsze rzeczy do zrobienia.
Tak, bo potrzeby są niezaspokojone.
Dokładnie. I potem taki pies trafia do domu, jak się już rozkręci w domu, to bardzo chętnie się bawi. Natomiast w schronisku, żeby go zmotywować na szarpak czy cokolwiek innego, to trzeba trochę, nie?
No, może być to ciężką opcja, która może być też frustrująca dla was, dla ludzi i takie zaszufladkowanie psa jako psa, który nie lubi czegoś, piłki, szarpaka, nie wiem, gryzaka, obojętnie czego, pullera, jest bardzo łatwe, nie? A pies po prostu ma inne istotniejsze rzeczy, czyli właśnie potrzeby nieelastyczne do załatwienia.
Tak, albo po prostu nie umie prostu się bawić, nigdy się nie bawił i nie wie, że można się bawić. A u psów na przykład w odróżnieniu od wilków jest tak, że ta potrzeba zabawy nigdy nie znika. Jeśli pies faktycznie się bawi i bawił się od małego, to dorosły kilkunastoletni pies nadal będzie się czasami przy jakiejś rzeczy zachowywał jak szczeniak. I na widok nowego pluszaka będzie biegał po pokoju i nim podrzucał. U wilków jest tak, że potrzeba zabawy kończy się wraz z osiągnięciem dojrzałości płciowej, która jest dużo późniejsza u wilków niż u psów i często dorosłe wilki przestają się po prostu bawić, tam już nie ma miejsca na takie rzeczy. Mogą być jakieś takie wygłupy w rodzinie, typu zaczepianie kogoś i jakieś tam chwilowe gonienie, ale raczej nie ma tam takiego fanu już jak u szczeniąt, nie?
Tak jest,
no. I tutaj jeszcze przy zabawie warto wspomnieć, może Mateusz się nie do końca ze mną zgodzi, że zdecydowanie, znaczy z tym się akurat zgodzi, że zdecydowanie lepszą aktywnością dla psa jest szarpak niż piłka i rzucanie mu tej piłki. Natomiast ja jestem z tych osób, które mówią, że aport jest w ogóle blech i nie jest potrzebny.
Nie wiem, dlaczego twierdzisz, że miałbym się z tym nie zgodzić. To jest jedna z popularniejszych rzeczy, którą mówię ludziom i później mam takie, czemu? Ale on tak mówi.
To jest klasyk.
No, więc nie no, pewnie, no, że się no zgadzam
super,
z tobą.
Super. Więc aport nie. Aport często...
Bawienie się piłką samemu sobie, całkiem inna zabawa jakby co, rzucanie piłki, wracanie z nią, rzucanie, tutaj mamy niezamknięty łańcuch łowiecki, który potrafi doprowadzić do takiej frustracji, że później pies wywala wam się właśnie nadreaktywnie. Tak. Na przykład.
Ja jeśli chodzi o zabawy piłką uskuteczniam czasami u niektórych psów, no ale nie na zasadzie właśnie rzucania, tylko na zasadzie jakiegoś turlania tej piłki blisko psa, ukrywania jej wokół siebie, jakichś takich, jeśli mam z psem zbudowaną relację, to mogę robić jakieś takie zapasy delikatne o tą piłkę i gdzieś tam próbuję zabierać, pies sobie uchwyta, jak zaczyna mi z nią uciekać, to ja go nie gonię, tylko sobie czekam i robię jakieś takie rzeczy, natomiast nie ma u mnie nigdy tego rzucania bezsensownego tam i z powrotem, bo to się mija z celem po prostu dla mnie, nie?
Tak, bawienie się piłką tak jakbyście grali w piłkę nożną, ja co prawda zawsze byłem słaby w piłkę, ale takie kiwanie się z psem, chowanie piłki za nogami, kopanie pomiędzy jego nogami, takie delikatne, tak, bo to nie chodzi o to, żeby kopnąć piłką w psa, tak, żebyście nie zrozumieli źle, takie wiecie, szukanie, zabawa taka jest jak najbardziej okej, my mówimy tutaj o
tak,
rzucaniu
no i...
piłki, nie? I piłki też istotne, bo najbardziej popularne są to piłki tenisowe, które są znowu nasączone chemią. Rzucie ich ciumkanie sprawia, że ta chemia jest wchłaniana.
Tak, no i do tej samej kategorii zaliczamy frisbee i wszelkie rzeczy, które się rzuca. Oczywiście nie mówimy tu o uprawianiu sportu, czyli frisbee faktycznie, czy nie wiem, jest flyball to się nazywa?
Flyball to jest coś innego, nie? W
no
sensie
ale to jest gonienie za piłką,
tylko,
tam też jest potrzebna motywacja na tą piłkę, więc którą się jakoś tam buduje. Natomiast ja tutaj zawsze pragnę podkreślić i to mówię swoim klientom, że jeśli chcecie rzucać frisbee z psem, to po prostu idziecie na zajęcia z frisbee do kogoś, kto się tym zajmuje fachowo i wprowadzacie to frisbee w taki sposób, żeby zrobić to dobrze i zbudować psu konkretne zasady zabawy tym przedmiotem, czy aktywności związanych z tym przedmiotem, a nie na takiej zasadzie, że kupujecie border collie, kupujecie frisbee, automatycznie lecicie i rzucacie temu psu to frisbee, bo w internecie border collie biegają za frisbee i wasz też będzie za frisbee biegał. Także te aktywności, jeżeli macie parcie na to, że chcecie z psem się bawić frisbee, to idźcie do specjalisty, znajdźcie kogoś, kto uprawia ten sport, kto się tym zajmuje, bo zakładam, jestem za słaby w tym, żeby to wiedzieć, ale zakładam, że też jest to obarczone jakimiś zasadami i są jakieś rzeczy, które są ważne, żeby nie doprowadzić właśnie do fiksacji czy do bezsensownego ganiania tam i z powrotem, nie?
Tak, macie tam rozładowywania psa, są specjalnie dyski, które są służą do tego, żeby pies złapał go, szarpał, rozwalał sobie. Nie jest to tani sport, z tego co się orientuję. Ja nigdy nie uprawiałem frisbee na takiej zasadzie gdzieś tam startu w zawodach, ale nie jest to tani sport, ale wiem, że ludzie, którzy się wkręcają, mamy tam wiele rzeczy, elementów tak naprawdę obedience, odbijanie się od człowieka, wskakiwanie na niego, to nie jest tylko głupie rzucanie frisbee. Wracanie, rzucanie frisbee, wracanie.
No bo tam z tego co ja wiem jest kategoria freestyle, gdzie się robi z psem jakieś rzeczy. Tak, są różne, jest też kategoria rzucania w przód i pies musi złapać na jak największej odległości, w sensie jak najdłuższy rzut i jak najładniejszy chwyt, ale nadal to wszystko jest obarczone na pewno jakimiś zasadami i czymś ważnym, a i nie polega to na tym, że kupujecie frisbee i rzucacie psu i pies przynosi, nie? Bo to nie tak działa. Także tutaj warto na to zwrócić uwagę. No i pamiętajcie o tym, żeby po prostu się bawić z waszymi psami, bo psy lubią zabawę i to jest dla nich przyjemne, a jaka to będzie zabawa, to grunt, żeby pies się czuł fajnie i żeby to było dla niego przyjemne i dla was przyjemne i żeby to było stonowane i zawsze pamiętajcie o wyciszeniu po zabawie, jeśli jest ona jakby pobudzająca bardzo, nie? A jeżeli nie potraficie...
Tak, no zamykanie łańcucha łowieckiego, o którym będziemy gadali
kiedyś w przyszłości. Tak, a jak nie potraficie wyciszyć swojego psa po zabawie, to bawcie się tylko w spokojne rzeczy, czyli właśnie węchowe zabawy, destrukcyjne, zabawki na inteligencję możecie kupić. I
takie, które same w sobie są tak naprawdę wyciszające, tak. Nie?
I róbcie takie rzeczy, natomiast jak chcecie się bawić z psem aktywnie, to się zgłoście do kogoś w waszym mieście, kto po prostu wam pokaże i wyjaśni, jak wyciszyć psa po zabawie, tak żeby te emocje sobie mógł szybko zredukować i wtedy możecie się aktywnie z tym psem bawić, nie? Mhm. No i co? Chyba w zakresie potrzeb elastycznych mamy tyle, nie?
Tak, bo eksploracji już poruszaliśmy, destrukcję dokładnie poruszaliśmy tak. W tych dokładnie innych kwestiach. Tak. Nie? No to co? Podsumowanie. Podsumowując, i tutaj macie ten smaczek, który już w sumie mogliście wysnuć go jakby z tego, co my pierdzieliliśmy parę razy. Czyli zaspokajanie tych potrzeb jest fundamentem tego, żeby wasz pies zachowywał się odpowiednio i potrafił odnaleźć się w środowisku, żeby było łatwiej mu dostosować się do tego, jak my żyjemy. I w drugą stronę niezaspokajanie tych potrzeb i zarówno nieelastycznych, jak i elastycznych, zależy od waszego psa, wiadomo, to musi być dostosowane, sprawi, że rzadziej będziecie potrzebowali pomocy specjalisty. Albo jeżeli będziecie potrzebowali już tej pomocy, to będzie nam łatwiej skupić się na tym i wy zmarnujecie mniej pieniędzy, będziemy spędzali mniej czasu razem, chociaż bardzo nam miło oczywiście zawsze, ale taka jest prawda, że mniej czasu będziemy musieli poświęcać na robienie takich podstaw jak chodzenie na spacery, jak kontakty z psami, kontakty z ludźmi, etc. I będziemy mogli się skupić na problemie taki, jaki faktycznie tak istnieje wtedy. Bo problem, który istnieje w środowisku, w którym te potrzeby nie są zaspokojone, często może być zaogniony właśnie
to
tym.
Podstawą po prostu pracy behawioralnej i tak powinien naszym zdaniem raczej pracować każdy szanujący się behawiorysta, czyli w pierwszej kolejności weryfikujemy wszystko, całe życie tego psa i sprawdzamy, jak wygląda u niego zaspokojenie potrzeb. A dopiero jak to zrobimy, czyli zbudujemy ten fundament behawioralny, o którym Mateusz wspomniał, to dopiero wtedy możemy przejść faktycznie do pracy związanej z jakimś tam problemem stricte u psa. Natomiast niestety zdarzają się behawioryści, którzy przychodzą do klienta i nie sprawdzają nic, nie weryfikują nic w ogóle z życia tego psa, tylko od razu próbują pracować nad konkretnym problemem, typu pies rzuca się na rowerzystów i oni wychodzą na konsultacje od razu na zewnątrz i nie pytając o nic więcej, pracują od razu z rowerami czy coś takiego, a tak naprawdę przyczyną może być frustracja, bo pies w domu śpi 3 godziny w ciągu doby i wystarczy zapewnić mu tego snu więcej i automatycznie przestaje się rzucać na rowery. Więc ułatwiajcie nam proszę pracę i sobie życie i zaspokajajcie potrzeby waszych psów, a jeśli macie psa, który ma zaspokojone wszystkie potrzeby, ale nadal przejawia problemy behawioralne, to wtedy lecimy do behawiorysty, nie?
Będziemy was witać z otwartymi ramionami.
I takich klientów uwielbiamy. Gdzie można wejść i zapytać to, wszystko jest. Dobra, no to lecimy i działamy z problemem, nie?
Robimy robotę.
Tak. Dokładnie tak. Dobra, to co? Chyba finito.
Pewnie. Super. Myślę, że istotny odcinek, który przeleciał standardowo, tak jak myśleliśmy. Zamknęliśmy się w 1,5 godziny. Super. To się cieszę.
No, ja też. Ja też. Ja myślę, że jak zobaczę 0,1,3 i coś więcej, to się przerażę trochę w trakcie jakiegoś podcastu. Mhm. Natomiast wszystkie póki co chyba zamknęliśmy w 1:30, więc jest git. No, mi się wydaje.
Tak.
Dobra, no to co? Trzymajcie się, drodzy mili. Fajnie było was widzieć. Dzięki śliczne.
Dobrze było was widzieć. Mam nadzieję, że wy fajnie was było nas słuchać. Słuchajcie, coś o czym zapominamy. Wbijajcie na Instagramy, social media. Komentujcie, jak macie coś ciekawego do powiedzenia albo chcecie zapytać o coś.
Jak macie nieciekawego, no to też możecie komentować.
Tak, tak. Śmiało, śmiało zostawiajcie jakieś recenzje, czy piszcie do nas prywatnie. Po to jesteśmy. Bardzo fajnie nam się po prostu z wami gdzieś tam komunikuje. Wchodzi w interakcję.
Feedback, bo to jest też dla nas ważna rzecz i możemy się dzięki temu poprawiać i robić rzeczy, które...
Zaspokajajcie nasze potrzeby.
Dokładnie. Dobra, trzymajcie się. Heja.
Trzymajcie się, siema.